Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dzień dobry, to Ruch Muzyczny na fali, podcast Ruchu Muzycznego w Radiu Kraków. Przy mikrofonach, tak jak w ostatnim odcinku, Piotr Mika i Michał Mędyk.
Dzień dobry, kłaniam się.
Z redakcji dwutygodnika Ruch Muzyczny, a są z nami również jak w poprzednim odcinku Martyna Zakrzewska.
Dzień dobry, cześć.
I Adam Kośmieja.
Dzień dobry.
W poprzednim odcinku odwiedziliśmy Jawę, porozmawialiśmy o Filipinach, o Indonezji, o Iranie i Libanie, ale nie wykorzystaliśmy wszystkich wątków naszego tematu dominującego, czyli fortepianu pozaeuropejskiego, fortepianu uniwersalnego, przynajmniej ze znakiem zapytania na końcu. Wciąż być może nam się to uda wyjaśnić w dzisiejszym spotkaniu. Dzisiaj będziemy zgłębiać przede wszystkim Afrykę, zachodnią i wschodnią. I czy zaglądamy jeszcze do jakiegoś regionu w tym...
No zaczynamy od Indii.
Zaczynamy od Indii.
Nieprzypadkowo, bo kończyliśmy na tym Rayleighu, który będąc jednym z pionierów minimalizmu, był również uczestnikiem tej wielkiej wyprawy na wschód, głównie do Indii kontrkulturowej w lat 60. No i studiował sztukę wokalną północnoindyjską. Rzeczywiście słuchając jego muzyki improwizowanej mam wrażenie, że duch ragi, tak zwanej ragi, czyli tej duch improwizacji północno-hindustańskiej na formie drupad tam jest żywy w pewnej przetworzonej formie. No jest okazja porównać rzeczywiście fragmenty utworu The Harp of New Albion, który to jest numerek naszej playliście, Piotrze.
Niezmiennie Szczęśliwa Siódemka.
Szczęśliwa Siódemka z ósemką, która jest autentycznym wykonaniem ragi na równomiernie temperowanym, podkreślam w tym wypadku, fortepianie przez muzyka jazzowego, ale również klasyczno-indyjskiego, członka diaspory indyjskiej w Ameryce, Utsav Lal, fragment drupadu opartego na radze Bimbalasi. I to jest ósemka, którą państwu polecamy i którą puszczamy teraz sobie i naszym gościom.
Wysłuchaliśmy właśnie pozycji ósmej, Raga Bimbalasi i Utsav Lal z naszej playlisty, która towarzyszy dwóm spotkaniom. Jesteśmy w drugim i jesteśmy w Indiach.
Tym razem fortepian w zasadzie równomiernie temperowany, klasycznie zachodni, co jest co najmniej kontrowersyjne w świecie północno-hinduskiej muzyki klasycznej, gdzie te drobne, mikrotonowe odchylenia, takie glissandowe, są dosyć fundamentalną sztuką ozdabiania melodii, mówiąc w naszych kategoriach, i kluczowym elementem improwizacji. I faktycznie ten pianista doświadczony i muzyce jazzowej, i klasycznej zachodniej, i klasycznej indyjskiej ma w domu, czy też w swojej siedzibie tego typu instrument, który pozwala mu na takie odchylenia. Natomiast będąc koncertującym pianistą, jak nasi goście znakomicie wiedzą, rzadko jeździ się z własnym instrumentem na inne kontynenty. No, jest to kompromis, ale też jest to kompromis na innym poziomie, mianowicie klasyczna muzyka hindustańska, będąc muzyką koncertową oryginalnie, była również muzyką sakralną, a tu trafia do sal koncertowych, do odbiorców, którzy z tą tradycją duchową, filozoficzną, religijną niekoniecznie mają wiele wspólnego. Dużo rozmawialiśmy o wyobrażaniu sobie tego, że gra się na innym instrumencie, a jak jest z tym doświadczeniem, kim w ogóle się jest i co się czyni grając koncert? No bo innym doświadczeniem jest granie koncertu improwizowanego, innym jest granie koncertu prywatnego, innym pewnie granie w filharmonii. Czy wy macie takie doświadczenia pewnej transgresji poprzez muzykę, stawania się kimś innym, stawania się performerem, aktorem, nie wiem, kapłanem, powiem pretensjonalnie, poprzez muzykę właśnie?
No ja to sobie lubię tak odlecieć generalnie, więc... tak, chociaż nie wiem, czy akademizm temu błogosławi, ale też mam wrażenie, że to jest bardzo otwierające i nawet czasami jak się z kimś bardziej znam już ze studentów, to stosuję tę technikę, żeby nie być jak coś, tylko stać się tym czymś. Naprawdę przekroczyć jakoś taką granice bezpieczeństwa. No i czasem też tego muzyka wymaga. No wiadomo, teraz mam na świeżo, że jak gramy Buleza, to nie wchodzimy w jakieś specjalne role. Ale jak gramy Kramba, może Cage'a nie, bo z nim mam jakąś tam inną relację, ale może nawet czasami Messiena, no to możemy powędrować tą wyobraźnią naprawdę daleko i odegrać rolę. Zresztą to jest bardzo przyjemne, no tak, tak trochę jak w aktorstwie, że jesteśmy małą dziewczynką, 1,50 m i ważymy tam ileś kilo, a możemy wyobrazić sobie, że jesteśmy wielkim niedźwiedziem i zagrać to zupełnie innym dźwiękiem. I ta wyobraźnia często pomaga w tym. Ja się lubię tak odkleić, a ty, Adam, chyba mniej, nie?
Absolutnie.
Nie wytrzymam i powiem, jest taki piękny, memiczny filmik, jak w Kanadzie kamera umieszczona w domu utrwaliła niedźwiedzia, który wchodzi do pomieszczenia, przegląda kubki, potem podchodzi do pianina, gra parę dźwięków i wychodzi. I jakiś popularna gazeta, chyba brytyjska, The Sun, taki troszeczkę popowe wydawnictwo, dało tytuł, że który mówił mniej więcej, że niedźwiedź wszedł do domu, zagrał na pianinie, nie poszło mu najlepiej. I ktoś skomentował: jesteście okrutni. Starał się jak mógł. Adamie, a ty...
Ja też lubię się w tego niedźwiedzia wcielić bardzo często.
A czy jak grasz u Zoigłę, to starasz się, no właśnie, starasz się być
kim? Do Zoigłę zaraz powrócimy, ale właśnie, no wydaje mi się, że na tym polega nasza rola. To jest trochę duże sprzeczności w tym jakby zawodzie, bo z jednej strony nie gramy swojej muzyki, tak, tylko odtwarzamy dzieło i oczywiście staramy się w 100% i jak najwięcej się da oddać tego, co chciał kompozytor i dopiero gdzieś ta finalna, no bo oczywiście każdy z nas jest inny i mamy jakiś tam inny rys i ta interpretacja jest inna tego dzieła i jakby tam mamy pole do tego, żeby siebie otworzyć, więc jak nie wiem, mamy jakiś bardzo dziki, szalony, agresywny wręcz moment, no to ktoś, kto ma taki temperament, no to może tam pokazać po prostu swoje pazury. Albo jak mamy coś bardzo lirycznego, no to właśnie wyobrazić sobie jakąś, nie wiem, właśnie szalenie wzruszającą czy intymną sytuację i pokazać jakby tą swoją łagodną stronę. Moim zdaniem ja ciągle ubolewam na tym, że jest tak mało improwizacji w tym naszym klasycznym świecie, że ona gdzieś została zgubiona po drodze. Coś, co było kiedyś zawsze i jakby budowało też tego wykonawcę jako twórcę, że to gdzieś po drodze zgubiliśmy. A to w tym tak naprawdę najbardziej można poczuć to bycie właśnie tu i teraz i tą taką swobodę kreacji. Jak słuchaliśmy tego utworu, który brzmiał początkowo jak Keln koncert Jarretta i słychać tam właśnie też te troszeczkę wpływy tych jakby różnych gatunków u niego, właśnie trochę jazzu, trochę klasyki, no jest ten element oczywiście muzyki indyjskiej, no ale czuć, że on sobie tam trochę swobodnie wędruje w takim, powiedzmy, bezpiecznym środowisku, no odtwarzanym koncertowo, co jak wspomniałeś też jest dosyć ważne, chociaż Leszek Możdżer z ostatnim swoim projektem, wiem, że z tymi dwoma fortepianami, przestrojonym i nieprzestrojonym, po Polsce przynajmniej wędruje, ale no jest to wiadomo zawsze jakaś sytuacja zależna od zamówienia koncertu i tak dalej.
No i wynagrodzenie oczywiście.
No i oczywiście tak. No. Znamy innych polskich pianistów, którzy latają ze swoimi fortepianami, więc to też nie jest problem. Nie przestrojonymi, ale latają. Ale w każdym razie wracając do twojego pytania jeszcze o Uzoigłę, tu jest sytuacja inna.
Joshua Uzoigwe, kompozytor nigeryjski, o którym troszeczkę pogadamy dzisiaj.
Tak, no chyba, że pogadamy za chwilkę. Może posłuchamy najpierw czegoś i będzie wtedy słuchaczom też łatwiej złapać kontekst tej muzyki.
Dlaczegoż by nie? Przenosimy się w takim razie do Afryki Zachodniej, do Nigerii i przyjrzymy się kolejnemu paradoksowi, z którym się zmierzymy, bo można uznać fortepian za narzędzie kolonizacji kulturowej. czyli taką arkę, w której Europejczycy przewozili swoją muzykę, swoją kulturę muzyczną do różnych zakątków świata i no, często przedstawiali to jako tą wyższą formę kultury, muzyki, muzykowania. Z drugiej strony te zakątki świata chętnie ten fortepian przyjmowały, jak wielokrotnie się przekonaliśmy w tym podcaście i poprzednim. Wykorzystywało go do swoich celów i wchodziły w taki globalny, no chyba bardziej równościowy dyskurs muzyczny. Kolejnym przykładem jest choralistyka, która przecież była, zwłaszcza w Afryce, narzędziem, zachodnia choralistyka, narzędziem nawracania na chrześcijaństwo. Stała się bardzo żywą, kulturową, nie tylko religijną tradycją w Afryce Zachodniej czy Południowej. Powiedziawszy to wszystko, co powiedziałem, przechodzę do tematu tak zwanej afrykańskiej pianistyki. Jest to pewna idea, która właśnie w Afryce Zachodniej, Południowej, Północnej się wykluwa, czyli idea stylu kompozycji fortepianowej, wykonawstwa specyficznie afrykańskiego, opartego na afrykańskich tradycjach. No i tu zdradzę, że z Adamem dzielimy fascynację jednym z twórców tego nurtu, Joshuą Uzoigwe, którego chyba posłuchamy pojedynczo jako numerek 9 na naszej playliście.
I wysłuchaliśmy pozycji 9, Joshuą Uzoigwe i pierwsza część utworu Talking Drums, a grał i gra wciąż w playliście William Chapman Nyaho. Joshuą Uzoigwe, przedstawiciel ludu Igbo, zamieszkującego głównie Nigerię. To lud, szacunki wskazują na mniej więcej 32 miliony osób. Kompozytor bardzo eksploruje tamtejszą sztukę, melodię, pieśni, tańce, struktury. No, wymyśla swego rodzaju nowy język muzyczny, który wpisuje się właśnie w zjawisko zwane African Pianism. No i te wszystkie pytania kierujemy do Adama.
Czy to łatwe do zagrania i czy wszystko jest w nutach oczywiście?
I czy wszystko będzie gotowe na marzec?
Tak.
Nie stresuj.
To są
cię,
bardzo
chłopa.
Trudne pytania. No przede wszystkim należy tutaj wspomnieć, że Michał Mędyk, który namówił mnie właśnie na tą afrykańską przygodę, jest no, pomysłodawcą zestawienia właśnie świetnej muzyki Joshuą Uzoigwe z muzyką Giorgiego Ligetiego. Bo kontekst, no tak właśnie dużo o tym dyskutowaliśmy, kontekst rytmiczny i w ogóle też jakby odczuwania muzyki w czasie tych dwóch kompozytorów jest czasami podobny, a czasami zupełnie inny. Wracając do samego Uzoigwe, to te utwory brzmią bardzo prosto. One w zasadzie prawie w całości są wykonywane w jednym rejestrze fortepianu, w tak zwanej średnicy, czyli tak tam, gdzie jak dziecko usiądzie, to poznaje pierwszą oktawę. To prawie wszystko tam się dzieje, nie ma żadnych wielkich zabiegów. Chociaż są utwory, do których też dotarliśmy, które widać, że silnie inspirowane są właśnie muzyką europejską, jakieś tam chromatyczne rzeczy się dzieją, ale te późne utwory, czyli właśnie to, co przed chwilą, ten utwór, którego słuchaliśmy, czy też Abigbo, inny utwór, bardzo do siebie zbliżone, jest takie wrażenie, jak on by w końcu znalazł ten swój język muzyczny. I słychać po tej skali, w zasadzie przez cały utwór nie wychodzimy jakby z jednego systemu dźwiękowego. Że jest to, no przynajmniej dla mnie, bardzo egzotyczne i nie potrafię tego określić inaczej niż powiedzieć afrykańskie, no bo nie jestem znawcą kultury afrykańskiej. Troszeczkę dzięki tej muzyce zaczynam jakby się tam zagłębiać i ją poznawać, ale jest to bardzo, bardzo też takie medytacyjne moim zdaniem. Nie spodziewałem się, odpowiadając na twoje pytanie, czy to jest trudne, że to będzie takie trudne, bo patrząc w nuty, widziałem zapis w zasadzie no, prawie że inwencja, jakby jeden głos lewa ręka, drugi głos prawa ręka. Czasami pojawiają się jakieś takie sytuacje, że mamy trzy głosy, bo gdzieś tam w prawie się pojawia dwugłos i jakaś taka krótka struktura akordowa, ale raczej prosto. Ale znowu, podejście do tego utworu, no nie wiem, jako pianista wyhodowany na kulturze po prostu europejskiej, na Mozartach, Beethovenach, Chopinach, wiadomo, XX wieku, szukam tam jakichś zależności, szukam formy, szukam podobieństw. czegokolwiek, co pomoże mi no, nie tylko później opowiedzieć tą historię w jakiś taki dla mnie zrozumiały i spójny sposób, ale też czegoś, co mi pomoże ćwiczyć i usystematyzować pewne problemy. I tutaj no po prostu no, ciężko mi jest strasznie to znaleźć. To jest tak naprawdę uczenie się troszeczkę rzeczy, które gdzieś tam uciekają. Bo wydaje mi się, że to oddaje trochę ducha tej muzyki, że jakby co chwilę są jakieś zmienne sytuacje, które w zasadzie są prawie, że na tym samym materiale dźwiękowym, ale są jakieś malutkie różnice. I teraz, no ja oczywiście jako tutaj żelazny klasyk chcę zagrać wszystko tak, jak zostało zapisane przez kompozytora, ale to jest no, jakaś taka trochę robota wariata, moim zdaniem. I czekam na ten moment, już tak się czasami zaczyna dziać, że no, jakby stanę po tej drugiej stronie, jakby już nie patrząc na no, tylko jakby słuchając tej muzyki, jakby czując te rytmy, ale też no, nie chcę improwizować, bo to w zasadzie wszystko jest oparte na szesnastkowych rytmach, na synkopowanych szesnastkowych rytmach, tylko relacja, w których spotyka się lewa z prawą ręką i jakby ilość tych pauz pomiędzy sekcjami jest ciągle inna i to pewnie też stanowi o jakby różnorodności tej pozornie jednakowej muzyki.
Rozmawialiśmy troszeczkę o improwizacji. Chciałem zapytać, jaka jest twoja intuicja? Czy ta kompozycja powstawała właśnie w głowie twórcy, czy to była improwizacja przy fortepianie?
Myślę, że to musiały być jakieś bardzo duże zręby improwizacji, które potem zostały zapisane. 100%, no bo to czasami pojawiają się jakieś takie motywiczne fragmenty, ustępy, no to wydaje mi się, że to jest coś przemyślanego i coś, co gdzieś tą formę jakoś buduje. Ale przez dłuższy czas to wydaje mi się właśnie, no ja sobie też to wyobrażam, ten bas, właśnie kwarty cały czas w basie, że to są, no nie wiem, no ludzie pewnej społeczności, którzy razem muzykują, którzy wystukują pewne rytmy. Cały czas są jakby te same współbrzmienia. Że to nie jest muzyka, która definiuje właśnie zaplanowany tutaj po prostu konkretny motyw. To jest taki trochę właśnie taki rodzaj ragi, na której powiedzmy, pojawiają się te dodatkowe zaplanowane elementy.
Dla mnie to jest ciekawa sprawa o tyle, że wieszczono już koniec fortepianu w czasach, gdy Pierre Boulez palił budynki operowe. Bodajże Fryderyk Rzewski, ale mogę się mówić, mówił o tym, że fortepian jest trumną muzyki współczesnej, po czym stał się jednym z głównych kompozytorów i wykonawców muzyki fortepianowej, takiej modernistycznej. No właśnie. Jak komponować nową muzykę fortepianową? Może po prostu trzeba się urodzić w innym zakątku świata i słuchać innej muzyki niż tą, którą na co dzień mamy w Warszawie, Krakowie, Paryżu, Wiedniu, Londynie. Myślę, że droga przed muzyką Joshua Uzoegwe fortepianową jest otwarta. Mam szczerą nadzieję, że Adam Kośmija przyczyni się do jej globalnego sukcesu. Natomiast nie byłby to pierwszy wypadek, kiedy po latach odkryty zostaje kompozytor czy kompozytorka afrykańska muzyki fortepianowej, poruszającej się w specyficznym idiomie. Znamy taką panią z Etiopii, prawda, Piotrze?
Znamy taką panią doskonale. Pani pochodzi z Etiopii, pochodzi z rodziny arystokratycznej, co pewnie otworzyło jej pewne ścieżki. Na pewno otworzyło jej ścieżki do Szwajcarii i do Egiptu, bo tam studiowała. Co ciekawe, w Kairze studiowała u Polaka, u Aleksandra Kontorowicza, ale dzisiaj nie o nim. Ta pani to Emma Oyedsugwe Mariam Gebru. Mam nadzieję, że dobrze przedstawiam nazwisko. Do niej przyległa taka etykieta, że jest reprezentantką nurtu Ethio-Jazz, czyli połączenia tradycji związanych z muzyką tradycyjną etiopską i z jazzem, ale też w ogóle z europejskimi, zachodnimi elementami. Tutaj jest nie każdy utwór utwór jest dobrym reprezentantem jej stylu, ponieważ, ale tutaj są ciekawe przesunięcia, bo często kojarzymy, tak jak było na przykład w przypadku Uzoigwe, że tutaj na pierwszy plan wychodzi afrykański rytm, a forma, instrument są europejskie. Tutaj natomiast mamy często do czynienia z odwrotną sytuacją, to znaczy, że rytm jest zachodni, a pozostałe elementy są etiopskie. Mam tutaj też na myśli skalę, ale w niektórych recenzjach także utworu, którego posłuchamy, który jest pozycją 10 na naszej playliście, jest porównywany do delty, do muzyki z Bostonu, do muzyki na przykład jazzowej Theloniusa Monka. No i pytanie. A może najpierw posłuchamy?
A potem pytanie.
Wysłuchaliśmy właśnie pozycji 10, zamykającą naszą playlistę. To The Homeless Wanderer. I muzyka, która przysparza nam trochę problemów, bo my słyszymy tutaj deltę nie Nilu, właśnie tylko deltę Mississippi. Ciekawa pomyłka. Ale po rozmowie ze znawczynią muzyki afrykańskiej wiemy, że lepszymi tropami okazałyby się raczej pentatoniczne skale etiopskie, tizyty być może. Co więcej, myślę, że nie pomaga to w porównaniach z Mississippi i z tamtejszą deltą, że podobne cechy wywiedziemy z wydźwięku tych utworów, bo i autorka The Homeless Wanderer chciała tutaj przekazać melancholię, poszukiwanie pocieszenia, medytacyjnej duchowości. Widzimy już koniec naszego dzisiejszego spotkania i cały czas krąży nad nami pytanie, czy w takim razie okazuje się, że fortepian jest instrumentem lub zjawiskiem uniwersalnym.
Ale rodzi się też pytanie, na ile w ogóle muzyka afrykańska jest muzyką uniwersalną, na ile delta Mississippi leży tak naprawdę w Afryce, delta Mississippi, z której pochodzi większość muzyki popularnej XX stulecia. Też przypomina mi się anegdota, którą Ivan Zipporin, klarnecista związany ze zespołem Benko na Kenny, w ogóle z tym minimalizmem amerykańskim, opowiadał o Reichu, trochę złośliwa. Legendarny utwór Steve'a Reicha, właśnie najbardziej afrykański w kanonie zachodniej muzyki klasycznej, drumming. Czyli bębnienie. Utwór, który polega na usystematyzowanym bębnieniu opartym na pewnych technikach, rozwiązaniach właśnie z tradycji zachodnioafrykańskiej. Legenda jest taka, że żeby napisać ten utwór, Steve Reich wybrał się właśnie bodajże do Gany, w końcu do zachodniej Afryki, gdzie dostał malarii, wrócił szybko do Nowego Jorku, do szpitala, wyleczył się i poszedł do biblioteki i przeczytał książkę o muzyce zachodnioafrykańskiej, na tej podstawie skomponował drumming. A jeszcze kolejny poziom złośliwości jest taki, że może wystarczyło pojechać do delty Mississippi, nie trzeba było jechać do zachodniej Afryki, żeby stworzyć taki postafrykański minimalizm. Ale wracając do pytania uniwersalizm lub brak uniwersalizmu, zapytajmy naszych pianistów, czy fascynujecie się jakąś tradycją muzyczną albo znacie taką tradycję, w której fortepian nie miałby po prostu racji bytu, nie miałby sensu, co przyczyłoby jego uniwersalności?
To jest najtrudniejsze pytanie z listy. Muszę przyznać. Adam, co myślisz?
Nie wiem, ja myślę, że nie. Wydaje mi się, że słuchając muzyki w naszym podcaście, naszego spotkania dzisiejszego, myślę, że udowadniamy, że naprawdę dla nas, nawet estetycznie, w ekstremalnie odległych kulturach, on spełnia jakąś rolę. Czy dobrą, czy niedobrą, czy komuś to się może bardziej lub mniej podobać, to jest już personalne odczucie, ale wydaje mi się, że nie ma takiej kultury w moim odczuciu.
Ja chyba, tak pomyślałam, nie potrzebuję odpowiedzi na to pytanie. A może tego pytania nawet nie potrzebuję.
Nie potrzebuję tej audycji.
Panowie redaktorzy. To znaczy, no, jeżeli ktoś... Mamy też takie czasy, że nawet jak odwoływaliśmy się do Monga, to mówiliśmy o tym... Że ten indywidualizm gdzieś wyrasta ponad jakieś konkretne kultury. Jeżeli komuś w głowie zmieści się najbardziej egzotyczne połączenie tego instrumentu i przetrawi to i wyrzuci z siebie coś, co jest spójne i ma sens, no to pewnie będzie miało sens. A jeżeli ktoś zlepi coś na siłę, to pewnie go nie będzie miało. I ta książka jest otwarta chyba w tej kwestii.
Czyli nie boimy się o przyszłość fortepianu?
Absolutnie.
Nie, no gdzie?
Poza tym przyszłość fortepianu leży też w kontynuacji. No myślę, że za 100-200 lat dalej będą ludzie chcieli słuchać tego Chopina, Beethovena i wszystkich rzeczy, które działy się potem na przestrzeni wieków. A czy on zawsze musi być dalej eksplorowany w jakiś ekstremalnie nowy sposób? Myślę, że doszliśmy już chyba do granic możliwości wykorzystywania instrumentu. Że już nie musimy się szokować tym, co jeszcze z tego fortepianu można wyciągnąć. Ale ja sobie nie wyobrażam.
Tak. Chyba to jest taka faza teraz ogólna, że może już nie musimy szokować i szukać granic, bo już doszliśmy do tych granic i nawet wiemy, co jest za nimi. Więc po prostu można sobie pograć i jest fajnie.
Więc chyba tym optymistycznym akcentem, że fortepian przeżyje wszystkich nas, wszystkich naszych słuchaczy.
Może nawet ten podcast.
Podcast, może nawet ruch muzyczny przeżyje, może nawet całą kulturę zachodnią.
Ale właśnie jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że w Europie jak w Europie, ale przecież w Azji fortepian cieszy się coraz większą popularnością. Więc może to dopiero jego czasy tak naprawdę nastaną. Nie wiemy, co nas czeka. Więc to nie jest tak, że teraz jest chyba jakaś taka tendencja spadkowa, właśnie wręcz w drugą stronę. Cała Korea, no nie mówiąc o Chinach oczywiście.
Zwłaszcza, że historia no, zna w zasadzie wyłącznie opowieści o wędrówkach instrumentów, czasem zaskakujących. No chociażby santur, który z jednej strony stał się klasycznym instrumentem w północnych Indiach, a z drugiej strony dotarł do Europy. Być może dzięki Romom, ale tego nie jestem pewien, gdzie stał się ważnym instrumentem ludowym. Rozmawialiśmy o perkusjonaliach współczesnych, z których prawie żadne nie pochodzą z Europy, a których ogromną kolekcję ma nasz znajomy Miłosz Pękala, wykładowca Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Więc może przyszłość fortepianu jest na innej planecie.
I tam będzie instrumentem ludowym.
Dokładnie. Tam będzie instrument granym przez istoty o 5 kończynach na przykład.
Nareszcie.
Wreszcie.
Pewnie wykonają marsza tureckiego Mozarta i w ten sposób zapętlamy się i zapraszamy Państwa do odsłuchania także pierwszego odcinka naszego spotkania. Za dzisiaj dziękujemy. To był podcast Ruch Muzyczny na fali, podcast Ruchu Muzycznego w Radiu Kraków, drugi odcinek. Piotr Mika.
Michał Mędyk i nasi goście.
I nasi goście, gościni Martyna Zakrzewska.
Dzięki.
I gość Adam Kośmieje.
Dziękujemy serdecznie.
Do usłyszenia.
Podcast powstał na zamówienie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu Anaklasis na fali 2.0. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.